ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Moim gościem jest Janusz Lewandowski w studiu w Gdańsku. Dzień dobry, witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry, witam z 21 piętra z widokiem na Zatokę Gdańską.
Chciałem rozmawiać głównie o takich rzeczach związanych z gospodarką, o tym, czym pan się zajmuje w Parlamencie Europejskim i o tym, co wpływa bardzo mocno na życie Polaków, ale zaczynamy od tej sprawy, która jest bardzo smutna, ale też bardzo ważna. Od bezpieczeństwa. Śmierć żołnierza ugodzonego nożem na polskiej granicy staje się też bardzo ważnym tematem politycznym, bo i bezpieczeństwo w kampanii Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej tematem ważnym bardzo było. Opozycja mówi o tym, że rządzący, wy, szeroko pojęta koalicja, macie w jakimś sensie krew na rękach.
No nie poczuwam się do tego, żeby Tusk czy ja, żebyśmy mieli krew na rękach. To, że opozycja będzie grała tragedią żołnierza i tym niezwykle napiętą sytuacją na granicy, to żadna dla mnie niespodzianka. Ale znacznie trudniej jest rozwiązać ten problem, bardzo bolesny dla nas, z uwagi na to, że kraj, który był postrzegany jako mocarstwo humanitarne, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy, ma ten punkt zapalny, z którego nie ma dobrego wyjścia, dlatego że tam coraz mniej zdesperowanych ludzi uciekających od głodu i wojny, a coraz więcej agresywnych bojówkarzy z wizami rosyjskimi. I to jest dość celnie wymierzona prowokacja Putina i Łukaszenki w naszą stronę. Musimy sobie z tym poradzić po prostu.
A jak sobie z tym radzić też, jeżeli chodzi o przepisy? Bo cała sprawa, która wywołuje tak dużo kontrowersji też teraz, to jest sprawa tego, że żandarmeria wojskowa zatrzymała żołnierzy, zakuwając ich w kajdanki. Odkładając na bok trochę wchodzenie w szczegóły tej historii, pojawia się pytanie. Bronić się, ale jak? Strzelać? No ale wtedy kule będą leciały na drugą stronę. Pomagać? Komu dokładnie? Jak połączyć europejski humanitaryzm z bezpieczeństwem Polski?
No trzeba wyważyć, gdzie są granice obrony koniecznej. Bo wtedy, kiedy narażone jest życie żołnierzy, a ono jest narażone, trzeba się bronić. Nie ma innego wyjścia. Trzeba pomagać humanitarnie tam, gdzie rzecz dotyczy nie bojówkarzy Putina czy Łukaszenki, ale kobiet z dziećmi, i to też jest łatwe do rozgraniczenia.
Wezwani do rozmowy minister obrony narodowej i minister sprawiedliwości jako prokurator generalny nadzorujący prokuraturę wojskową. Polityczną odpowiedzialność za tą sytuację ktoś powinien ponieść.
Wydaje mi się, że to było nadgorliwe zatrzymanie tych żołnierzy i powinni wyjść na wolność. A co do odpowiedzialności się nie chcę wypowiadać, gdyż celem tych porannych, jutrzejszych rozmów będzie ustalenie, czy jest winny, godny kary.
To jeszcze jeden wątek polityczny, wewnętrzny o przyspieszeniu mówił Donald Tusk na wiecu z okazji 4 czerwca w Warszawie. Ma pan takie poczucie, że rozliczenie poprzedniej ekipy idzie za wolno, że tutaj się pojawia spór pomiędzy wami a Polską 2050 czy PSL-em?
Wszędzie to słyszymy. Wszędzie słyszymy, że te rozliczenia idą za wolno, nie ma wyroków.
Słyszy
nie
pan
ma
to od wyborców więzienia. Też w trakcie
tak,
rozmów?
Cały czas to słyszymy, przynaglenie słyszymy. Z uwagi na odsłaniający się bezmiar tych wszystkich afer, jest pożądanie, żeby to było rozliczone w postaci konkretnych wyroków. Tyle, że my rozliczamy niepraworządność w sposób praworządny, czyli przez osądzenie, trzymając się litery prawa, i to oczywiście budzi niecierpliwość ludzi, ale musimy tak postępować.
Jeden wątek dotyczący bezpieczeństwa, bardzo istotny, to jest wątek tego, jak budować bezpieczeństwo w momencie, w którym sami sobie jako Europa krępujemy ręce w jakimś sensie, jeżeli chodzi o inwestycje przemysłowe. Firmy przemysłowe mówią, że trudno im produkować proch i siarkę w sytuacji, w której mamy unijne przepisy środowiskowe. Trudno produkować amunicję w sytuacji, w której energia jest taka droga i w której energia jeszcze dodatkowo obłożona jest dodatkowymi karami emisyjnymi. Panie pośle, czy nas stać w sytuacji, w której mamy wojnę i w której Rosja weszła w gospodarkę wojenną i w gruncie rzeczy Białorusini i Rosjanie atakują polską granicę, czy nas stać na Zielony Ład?
Jest Zielony Ład pomyślany jako niekwestionowany cel neutralności klimatycznej, do którego przyłączyły się do tego celu i Chiny jako największy emitent i Stany Zjednoczone, więc to jest globalnie uzgodniony cel. Natomiast środki powinny być takie, żeby w tym przeważały zachęty i osłona materialna, a nie kary. I to jest do obrony. Natomiast rzeczywiście w tej chwili wyłoniła się inna potrzeba. Putin obudził instynkt samozachowawczy Europy. Nie mamy pewności co do gwarancji amerykańskich i będziemy militaryzowali gospodarkę, choć nie będzie to gospodarka wojenna.
Co to znaczy, panie pośle, militaryzowali gospodarkę europejską i ile nas to będzie kosztowało, a kto na tym zyska? Bo wie pan, pojawiają się takie zdania, że my jesteśmy jak RFN w czasie zimnej wojny. No to nie było tak źle w tym RFN-ie w czasie zimnej wojny gospodarczo.
No oczywiście, że nie było źle. U nas też nie będzie źle. Ta gospodarka się dźwiga po pandemii. Polski wzrost odbił się na 2,5% w tym roku. Przy średniej unijnej dosyć słabej 1% planowane na ten rok. Nas stać i nie mamy wyboru. My nie możemy się tak przyglądać, jak przyglądaliśmy się. Potężna Europa przyglądała się, gdy trwało ludobójstwo w byłej Jugosławii. Dopiero naloty amerykańskie uwolniły Sarajewo. W tej chwili ten instynkt samozachowawczy został obudzony. Brak pewności co do gwarancji jest. I jeżeli złożymy potencjały, jeżeli uda nam się przełożyć potencjały gospodarcze Europy na wydatki militarne, no to te potencjały są dziesięciokrotnością PKB Rosji. Rosja nie może wydusić ze swojej gospodarki, nawet jeżeli będzie wojenna, a staje się wojenna, nie więcej niż jakieś 100 miliardów rocznie dolarów. Natomiast jeżeli nasze kraje złożą się na te 2% w stosunku do swojego PKB, to wychodzi z tego ponad 370 miliardów dolarów rocznie.
Nasze kraje, mówi pan o unijnych krajach.
Unia Europejska, nawet bez Wielkiej Brytanii, to jest dziesięciokrotność potencjału gospodarczego Rosji. Więc teraz jest to wyścig z czasem. Trzeba przełożyć ten potencjał gospodarczy na siłę odstraszania. Nie na siłę agresji, tylko siłę odstraszania. I to się dzieje. Pierwsze zajawki były po roku 2016. Teraz mamy już strategię przemysłów zbrojeniowych i bardzo dobry cel, aby lokować minimum 50% zamówień zbrojeniowych na kontynencie europejskim.
Panie pośle, dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy w radiu internetowym RMF 24, w którym parę odpowiedzi też na kwestie, które pan powiedział, bo mamy ambitny cel, mamy strategię, ale co to dokładnie znaczy, dlaczego w polskim przemyśle zbrojeniowym jest tak mało, ale też jak ta integracja ma wyglądać? No to zacznijmy od tego najważniejszego pytania. Dziękuję słuchaczom RMF FM i witając tylko słuchaczy RMF 24. Czy my powinniśmy w ramach tej integracji przyjąć wspólną europejską walutę? Czy to jest czas na to, żeby przyjąć euro?
Nie jest to dobry czas, dlatego że to jest jeden z tych zakazanych tematów, zagubionych.
Zakazanych tematów? Co to znaczy?
No, zakazane piosenki, piękny film. Ma okres wyborczy, okres emocji, a nie rozumu. Rozum śpi w czasie wyborów. Budzą się emocje. Polaków nastraszono euro, że jest to utrata suwerenności.
Ale zawsze są jakieś wybory, to nigdy tego euro nie wprowadzimy chyba. A warto by było docelowo, to byłoby dobre, bo dzisiaj była konferencja Adama Glapińskiego i dzisiaj była bardzo ważna decyzja Europejskiego Banku Centralnego. O obniżce stóp procentowych EBC, a u nas stopy procentowe pozostają takie, jakie były. Premier. Być może kiedyś, w przyszłości, ale prezes Glapiński mówi, że on jest zdecydowanym przeciwnikiem przyjęcia wejścia do strefy euro, bo to szkodzi konkurencyjności polskiej gospodarki i dlatego, a nie z powodów politycznych, nie powinniśmy wchodzić.
No więc obudzono te negatywne emocje, zniesławiając 19 krajów, które przyjęły wspólną walutę. Nie wiem, czy pan wie, ale również Watykan emituje euro i to stało się za papieża Jana Pawła II. Zaczęto emitować euro w Watykanie. Także to jest zniesławienie, tak jakby oni zgłupieli do tego stopnia wszyscy, że chcą utraty własnej suwerenności. To jest bzdura. W tej chwili potrzebna jest poprawka konstytucyjna, potrzebne jest ostudzenie emocji, które na nowo rozgrzały polską debatę publiczną. Jesteśmy zobowiązani w jakimś horyzoncie czasu, bez określenia daty, do przyjęcia wspólnej waluty. Okazuje się, że ona nie bardzo niweluje różnice pomiędzy bogatymi a biedniejszym południem, natomiast ma swoje zalety w postaci pewnych gwarancji, pewności, niskich kosztów zadłużania się, a my mamy wysokie koszty obsługi polskiego długu.
Mamy po prostu drogą budżetową kartę kredytową, tak można powiedzieć, przez to, że mamy własną walutę, ale mamy też poduszkę bezpieczeństwa dla polskich eksporterów i o tym oni mówią. Na to zwraca też uwagę prezes Glapiński.
Tak, wtedy waluta słabnie, to oczywiście jest to istotne dla eksportu, to w tej chwili nie słabnie, czyli sprzyja importerom. Wrócimy do sprawy euro. Na razie są emocje, rozum śpi.
Panie pośle, bo to trochę tak brzmi, jakby ten temat był schowany pod dywan, ale jak już się skończą wybory, to będzie można go wyciągnąć, tak? To...
Nie, będzie można racjonalnie dyskutować na argumenty, a nie w toku takich rozgrzanych emocji. Naprawdę nie widzę w tej chwili możliwości do sensownej rozmowy o zmianie konstytucji pod wspólną walutę.
To jeszcze jeden wątek dotyczący tego, co dzisiaj, bo to była bardzo ciekawa konferencja prezesa Glapińskiego. On bronił też bardzo mocno gotówki. Jako czegoś, co w sytuacji bezpieczeństwa jest konieczne. Prezes Glapiński i obecny zarząd Banku Centralnego bardzo mocno podkreśla, że on nie chce doprowadzić do tego, żeby nastąpiło wycofanie gotówki z obiegu. Pan myśli, że to jest realny pomysł, że Unia przyjdzie i nam zabierze gotówkę i każe za wszystko plastikiem płacić?
Słyszę różne bzdury, że Unia zmusza nas do jedzenia robaków. Być może, że wymusi odejście od gotówki. To są bzdury. Ja naprawdę ciężko się tego wszystkiego słucha. Pozostaniemy i przy gotówce, i przy kartach kredytowych.
Panie pośle, jeszcze jedna rzecz, bo to będzie zupełnie inny Parlament Europejski. To będzie Parlament Europejski, w którym Europejska Partia Ludowa, największa formacja, prawdopodobnie będzie musiała szukać sojuszników. No i jest parę takich bardzo fundamentalnych pytań, jak te sojusze będą wyglądały. Giorgia Meloni jest liderem braci Włochów. Do Parlamentu Europejskiego nie pójdzie, ale pewnie wejdzie ta formacja bardzo mocna do parlamentu. To z kim EPP utworzy, można powiedzieć, europejski rząd? Z kim będzie współpraca? Socjaliści mówią nie, z konserwatystami nie będziemy. Strasznie będzie skomplikowana ta układanka, bo nawet jak ktoś się dogaduje na poziomie europejskim, to na poziomie krajowym się nie może dogadać. Będziemy mieli mniejszościową większość w Parlamencie Europejskim?
Nie, zachowamy pakiet kontrolny, będziemy rozdawać karty pod jednym warunkiem, że moja frakcja, która pozostanie najsilniejsza, będzie dogadywała się w sprawach fundamentalnych z socjaldemokracją i z liberałami, tak jak to było dotąd. Wzrośnie to skrzydło antyeuropejskie po prawej stronie, ale nadal ponad 400 mandatów w ponad 700-osobowym Parlamencie Europejskim to jest ten tak zwany mainstream, czyli te partie, które konstruktywnie chcą budować krok po kroku europejską integrację.
Ale one też się zmieniają. Zmienia się też stosunek do migracji. Pan ostatnio mówił bardzo ciekawe rzeczy o tym, jak wygląda nasza sytuacja demograficzna. I ja muszę powiedzieć, że czytałem wywiad w Okopres z panem interesującym i tam mówi pan o potrzebie polityki migracyjnej. Jest bardzo dobry fachowiec w rządzie, na przykład profesor Duszczyk, który tą polityką migracyjną się zajmuje. No ale ciągle tego nie widać. To jak to jest z tą naszą demografią i migracją? W jaki sposób na poziomie polskim i na poziomie europejskim to rozwiązać?
Trendy demograficzne są bezlitosne. Bezlitośnie przewidywalne. Polska się starzeje, będziemy się kurczyli. Potrzebna jest polityka migracyjna. Całej Europie jest potrzebna. Europa jest tym wymarzoną destynacją ludzi z Afryki czy z Bliskiego Wschodu. Niestety to nie jest taka śmietanka, jaką spija Dolina Krzemowa, budując te innowacyjne ekosystemy, bo to są zdesperowani ludzie uciekający od głodu i wojny. Ale polityka emigracyjna musi być i ja nawet pół żartem, pół serio mówię, że w tej chwili statua wolności powinna przywędrować do Europy, dlatego że wiemy, że dla tych głodnych i uciekających od wojny tym rajem jest Europa, również ze względu na bardzo rozbudowane systemy socjalne.
Ale ludzie się boją, Europejczycy się boją. Boją się emigracji, Polacy obawiają się społeczeństwa wielokulturowego. Nawet jeżeli się nie zgadzamy z ludzkimi lękami, to nie można ich lekceważyć.
Nie, no dlatego to jest kolejny temat zakazany wyborczo, gdyż rzeczywiście rozbudzono bardzo negatywne emocje. Przyczynił się do tego Kaczyński, mówiąc, że to są roznosiciele zarazków, właśnie ci uchodźcy. Kryzys migracyjny ożywił bardzo europejski populizm. Kryzys roku 2015 właśnie sprawił, że będziemy mieli gorszą strukturę parlamentu z punktu widzenia integracji. I to jest nieunikniona jest polityka migracyjna, została zaostrzona, co bardzo krytykuje lewicę jako gest niehumanitarny, dlatego że nowe prawo azylowe przewiduje, że jeżeli ktoś nie jest w stanie wylegitymować się jako uciekinier, że ucieka od represji, to będzie zwracany do kraju pochodzenia. Ale generalnie położenie geopolityczne Europy sprawia, że to jest najłatwiejsza destynacja dla tych biednych, zdesperowanych ludzi, którzy szukają lepszego życia.
Pan też jeszcze jeden wątek, muszę powiedzieć, wprowadził mi bardzo pięknie tak naprawdę do tej rozmowy, bo chciałem się spytać, powiedział pan, że do Doliny Krzemowej trafia śmietanka inżynierów z Indii. No ale oni tam trafiają dlatego, że tam są firmy technologiczne. Microsoft, Nvidia teraz przekroczyła 3 biliony dolarów w kapitalizacji, czyli producent chipów. A my mamy, oni mają firmy, które robią AI, oni mają firmy, które robią chipy, oni mają firmy, które robią pieniądze i technologie, a my mamy regulacje unijne, które Parlament Europejski uchwala, które bronią naszej prywatności i które sprawiają, że biznes robi się poza Europą.
Ameryka ma dwa wspaniałe ekosystemy innowacji i technologii na wschodnim i zachodnim wybrzeżu. Tam jest wszystko. Tam są startupy, tak zwany venture capital, który jest gotów inwestować ryzykownie w te nowe.
A my mamy Brukselę i Strasburg, które mają regulacje, odpowiedzą krytycy.
Stanford jest, Berkeley, czyli to są dwa wspaniałe ekosystemy, które zasysają kreatywną śmietankę z innych kontynentów. I rzeczywiście ten dystans rośnie. Dzisiaj stary kontynent jest odsyłany na emeryturę. Jest troszkę taką kolonią cyfrową GAFA, czyli tych czterech gigantów Google, Amazon, Apple i Facebook. I próbuje co może. Tylko jak ja widzę te wysiłki technologiczne, to pan trafnie je określił. Biden ze swoim aktem IRA daje wprost ulgi podatkowe albo gotówkę do ręki.
Ale
natomiast my mnożymy regulacje, które są jeszcze zapośredniczone przez państwa członkowskie, które dalej to komplikują.
Powiedział pan IRA, to jest, przypomnijmy słuchaczom, Inflation Reduction Act. To jest taki.
Tak, który nie ma, nie ma nic wspólnego
z Irlandzką Partią Republikańską, ale to jest pakiet, który w największym skrócie daje inwestorom, którzy chcą coś budować, zrobić fabrykę w Stanach, jeżeli ona będzie w miarę czysta, to daje im taką kupę kasy, w największym skrócie, że Volkswagen stwierdził, że on by najchętniej to chciał w Alabamie wybudować tą fabrykę, a nie w Niemczech. I rząd niemiecki musi wszystko robić, żeby go zatrzymać. Tylko problem polega na tym, że Amerykanie dają mnóstwo pieniędzy, a my, mimo że pogłębiamy naszą integrację europejską, to nie jesteśmy w stanie wyemitować wspólnych obligacji, nie jesteśmy w stanie dać takich pakietów stymulacyjnych i nie jesteśmy w stanie przyciągać zagranicznych inwestorów, tylko nowe regulacje wprowadzamy.
No, zapożyczyliśmy się potężnie na odbudowę gospodarki po pandemii, bo rzeczywiście jest czasami tak, że świat kicha, Europa choruje. To był przypadek COVID-u z uwagi na otwarte granice, na styl życia na południu, ale po tośmy się potężnie zapożyczyli. To trzeba będzie spłacać. Prawdopodobnie potrzebne będą nowe zasoby własne. Ale ja nie lekceważę tego, że kontynent, który był kolebką rewolucji przemysłowej, w tej chwili odstaje i to widać w komunikatach również Komisji Europejskiej, w komputerach kwantowych, biotechnologii, w sztucznej inteligencji. Odstajemy i od Stanów Zjednoczonych, i od Chin. Nasze regulacje, które idą w tym kierunku zielonych technologii, typu STEP tak zwany, Platforma Przemysłu Strategicznego, czy CHIPS-X, który dotyczy półprzewodników, są zbyt skomplikowane dla odbiorców i za słabo oprzyrządowane pieniędzmi. To jest zadanie na najbliższy mandat Parlamentu Europejskiego.
No, my listujemy sobie te problemy, ale tak, ale rzeczywistość jest taka, że mamy zielone ambicje, a Chińczycy robią auta elektryczne. Największy chiński koncern produkujący auta elektryczne teraz będzie je po prostu wysyłał na gigantycznych kontenerowcach do Europy, bo nawet ten sposób opłaca się bardziej niż produkowanie aut tutaj. Co zrobić, żeby Unia szuka sposobu, żeby bronić swojego rynku, ale go nie znajduje? Mówi pan o zadaniach, ale jak to zrobić?
No, Chiny rzeczywiście zostały wpuszczone do Światowej Organizacji Handlu za zgodą Ameryki, która do dziś tego bardzo żałuje. One eksploatują do maksimum wolność światową handlu, ale bez wzajemności. Rzeczywiście protekcjonizm plus subsydia to jest sposób na elektryki, na farmy wiatrowe, na wiatraki i wiele innych technologii. Oni są w stanie wytworzyć w tej chwili wszystko i poprzez subsydia dawać konkurencyjną cenę na rynkach światowych. My się będziemy bronili. Na pewno nie będziemy wpuszczali Chińczyków w tak zwaną infrastrukturę krytyczną. Infrastruktura krytyczna, na przykład portowa, została w jakiś sposób wykupiona przez Chiny na naszym kontynencie.
Pireus, jeden z większych portów kupionych przez Chińczyków. No tak, ale bo to jest tak, że znaczy to są brutalne rzeczywistość, której nawet na poziomie wykorzystywania pracy więźniów politycznych, niewolniczej pracy, czy właśnie subsydiowania gospodarki, ktoś buduje sobie tą konkurencyjność, a my nie jesteśmy w stanie tego zablokować, bo się od Chin uzależniliśmy, bo Chińczycy wykorzystują różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Trochę się zbliżamy do takiego najbardziej fundamentalnego pytania o ustrój unijny i o to, jakby pan zagłosował i jak pan uważa, co należy zrobić, jeżeli chodzi o sposób unijnego głosowania. Powinniśmy zrezygnować z weta?
Wrócę na moment do tego wątku, który wybrzmiał tak pesymistycznie, ale trzeba pamiętać, że najbardziej poszukiwany produkt w czasie pandemii, czyli szczepionka przeciw COVID-owi, został wynaleziony w Europie, BioNTech, Pfizer.
Rzecz to w firmie który założonej przez imigrantów niemieckiej.
I finansowanej z mojego budżetu europejskiego, także można.
Ale zarobił na tym amerykański koncern.
No to mnie właśnie irytuje, że nawet tak niekomercyjne przedsięwzięcia jak Wikipedia rodzą się, to, że komercyjne się rodzą w Ameryce, to mnie nie dziwi. Natomiast tak niekomercyjne jak Wikipedia urodzona w Ameryce, to trochę mnie dziwi, bo to powinna być specjalność Europy, a nie tylko artykuły luksusowe.
Ale odbiegł pan od pytania, które zadałem o sposób głosowania. Powinniśmy zrezygnować z weta?
Nie. Powinno być weto w sprawach fundamentalnych, przyjęcie nowych krajów, uruchomienie sił obronnych, które zresztą są w naszym przypadku papierowym tygrysem. Natomiast powinna być większa sprawczość Unii tam, gdzie ona jest w tej chwili potrzebna. Mamy cały czas problemy z Orbanem.
To Orban nam zablokuje. Taki Orban, Fico czy Babisz, jak wróci, zablokują użycie wspólnych sił na przykład w obronie Europy. Sam Babisz w debacie prezydenckiej w Czechach powiedział, że on nie wie, czy by wysłał wojska do obrony Polski, a to czeska armia ma Warszawę bronić w planach ewentualnościowych NATO.
Będziemy starali się obejść to wszystko, dlatego rzeczywiście takimi słowami milowymi rozwoju Europy były dotąd traktaty od rzymskiego po lizboński, ale kiedy one potrzebują na przykład ratyfikacji wszędzie lub też nawet referendum, to suweren, lud, który ma powiedzieć tak lub nie, na ogół mówił nie. Dlatego będziemy szli przez kreatywną reinterpretację traktatów, trochę na krawędzi traktatów. Na przykład służba zdrowia nie mieści się w kompetencjach unijnych, ale jednak były wspólne zakupy szczepionki. Nam jest potrzebna wybiórcza, większa sprawczość, zwłaszcza w tych reakcjach obronnych, które w tej chwili wymusza Putin. I ja wiem, jak to się stanie. Są klauzule pomostowe, tak zwane passarelle, kiedy można przejść w wybranych wątkach, wybranych koniecznościach na tak zwaną kwalifikowaną większość. Raczej tak będzie niż zmiana traktatu, która w niektórych krajach wymaga przywołania suwerena w referendum.
Janusz Lewandowski, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Dziękujemy słuchaczom i widzom. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję.